Księga Daniela. Los narodu żydowskiego do czasów zbawienia. Wizja męża w białych szatach. W trzecim roku króla perskiego Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię Belteszassar, zostało objawione słowo niezawodne, wielka wojna. Zrozumiał słowo, a jego sens znalazł w widzeniu. W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe 3 tygodnie wśród smutku. Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina. Nie namaszczałem się aż do końca 3 tygodni. Dnia 24 pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest nad Tygrysem, podniosłem oczy i patrzałem. Oto stał pewien człowiek ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem. Ciało zaś jego było podobne do Tarsziszu, jego oblicze do blasku błyskawicy. Oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu. Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, a ludzie, którzy byli ze mną, nie widzieli zjawiska. Ogarnęło ich jednak wielkie przerażenie, tak, że uciekliby się ukryć. Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły, zmieniłem się na twarzy, opuściła mnie moc. Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, a na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. I rzekł do mnie: Danielu umiłowany, uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie. Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc powstałem. Powiedział więc do mnie: nie bój się, Danielu. Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane. Ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. Lecz książę Królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni. Bo jest to znów widzenie na te dni. Gdy on jeszcze mówił do mnie te słowa, skierowałem twarz ku ziemi i oniemiałem. A oto jakby postać ludzka dotknęła moich warg. Otworzyłem więc usta i mówiłem do tego, który stał przede mną: Panie mój, gdy miałem widzenie, ogarnęły mnie boleści i opadłem z sił. Jakże więc może taki sługa mojego Pana mówić tu z Panem moim, skoro nie ma teraz siły i oddech we mnie ustaje? Powtórnie dotknął mnie ten, który podobny był do człowieka, umacniając mnie. Potem powiedział: nie lękaj się, mężu umiłowany. Pokój tobie, bądź pełen mocy. Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił, mówiąc: niech mój Pan mówi, bo mnie wzmocniłeś. I powiedział: czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia Michała, który stoi, począwszy od pierwszego roku Dariusza Meda, jako wzmocnienie dla mnie i obrona. Wojny w Palestynie w okresie helleńskim. Teraz oznajmię tobie prawdę. Powstanie jeszcze 3 królów Persji, a 4 zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny z powodu swego bogactwa, poderwie wszystkich przeciw królestwu Jawanu. Wtedy wystąpi potężny król i będzie panował nad wielkim królestwem, postępując według swego upodobania. Gdy tylko wystąpi, ulegnie jego państwo upadkowi i podziałowi na 4 wiatry nieba, jednak nie między jego potomków. Nie będą nim rządzić tak, jak on rządził, ponieważ jego królestwo zostanie zniszczone i przypadnie w udziale nie im, lecz innym. A król z południa wzrośnie w potęgę, lecz jeden z jego książąt przewyższy go siłą i zapanuje nad państwem większym niż jego własne. Po 2 latach połączą się oni i córka króla południa przybędzie do króla północy, by zaprowadzić zgodę. Lecz moc jego nie utrzyma się. Zostaną wydani ona, ci, którzy ją popierają, jej dziecko i ten, co się nim opiekuje. W owych czasach powstanie na jego miejsce potomek z jej linii, i wyruszy przeciw wojsku, wkroczy do twierdzy króla północy, będzie rządził nimi i wzrośnie w potęgę. Zabierze także do Egiptu ich bogów wraz z ich podobiznami, wraz z ich drogocennymi przedmiotami oraz srebro i złoto. Następnie odstąpi od króla północy na szereg lat. Ten zaś wkroczy do państwa króla południa, lecz wróci do swego kraju. Jego synowie uzbroją się i zgromadzą wielkie mnóstwo wojska. On zaś nadejdzie z siłą, zaleje i poczyni postępy. Powstanie i dotrze aż do jego twierdzy. Król zaś południa zawrze gniewem i wyruszy, by walczyć z królem północy, który przeciwstawi mu wielkie mnóstwo. Jednak mnóstwo to wpadnie w jego ręce. Mnóstwo to zostanie zniszczone, serce zaś jego uniesie się pychą. Powali dziesiątki tysięcy, lecz nie umocni się. I znów powstanie król północy i wystawi większe mnóstwo niż poprzednio. I gdy nadejdzie kres czasów, wyruszy z mocą i wielkim wojskiem oraz taborem. W owych czasach wielu wystąpi przeciw królowi południa. Synowie zaś gwałtowników twego ludu powstaną, by wypełnić widzenie, ale upadną. A król północy nadciągnie i usypie wał i zdobędzie warowne miasto. Siły zaś południa nie wytrzymają, a naród jego wybrany nie będzie miał siły, by stawić opór. Ten, który pójdzie przeciw niemu, będzie postępował według swego upodobania i nikt nie zdoła mu się przeciwstawić. Utrzyma się we wspaniałym kraju, a ręka jego posieje spustoszenie. I będzie się usilnie starał zdobyć całe jego królestwo. Potem uczyni z nim zgodę, dając mu jedną z niewiast, by je zniszczyć. Ale nie dokona tego, ani mu się nie uda. Zwróci więc swój wzrok ku wyspom i zdobędzie ich wiele, ale władca położy kres jego zniewadze, tak że nie będzie mógł odpowiedzieć swoją zniewagą. Zwróci swój wzrok ku twierdzom swego kraju. Zachwieje się jednak, upadnie i zniknie zupełnie. Walki za Antiocha IV Epifanesa. Na jego miejsce wystąpi ten, co pośle poborce daniny na upiększenie królestwa, ale po kilku dniach zostanie obalony, choć nie publicznie ani w wyniku wojny. Po nim zaś wystąpi ten, którym wzgardzono i nie dano mu królewskiej godności. Nadejdzie potajemnie i opanuje królestwo przez intrygi. Siły doznają od niego porażki i zostaną zniszczone, także książę przymierza. Od chwili zawarcia przymierza z nim będzie postępował zdradliwie, nadejdzie i okaże się silnym wśród garstki ludzi. Niespodzianie wkroczy do najbogatszych krain i będzie czynił to, czego nie czynił jego ojciec ani przodkowie. Łupy, zdobycze i mienie rozdzieli między nich. Będzie obmyślał plany przeciw warowniom, ale do czasu. Będzie pobudzał swą siłę i serce przeciw królowi południa z wielką mocą. Król zaś południa będzie się zbroił na wojnę, zbierając wielkie i potężne wojsko, ale nie zazna powodzenia, ponieważ będą knuć złe zamiary przeciw niemu. Ci, którzy jedli z jego stołu, zmiażdżą go, wojsko zaś jego ulegnie rozproszeniu, wielu padnie zabitych. Obaj zaś królowie, mając serca skłonne ku złemu, przy jednym stole będą mówić kłamstwo, nie osiągną jednak nic, ponieważ nie nadszedł jeszcze kres ustalonego czasu. Powróci więc do swego kraju z wielkim łupem, a jego serce będzie przeciwne świętemu przymierzu. Będzie działał i wróci do swego kraju. Gdy nadejdzie czas, wpadnie znów do kraju południowego, lecz nie powiedzie mu się drugim razem tak jak poprzednio. Wystąpią przeciw niemu kitejskie okręty, popadnie w rozterkę i zawróci pełen gniewu przeciw świętemu przymierzu. I znów zwróci uwagę na tych, co opuścili święte przymierze. Siły jego wystąpią, by zbezcześcić świątynię twierdzę. Wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką. Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami. Jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali. Mędrcy ludu ułatwią zrozumienie wielu. Polegną jednakże od miecza i ognia, w więzieniach i przez łupiestwa do pewnego czasu. Gdy oni będą upadać, nieliczni pospieszą im z pomocą, a wielu przyłączy się do nich podstępnie. Spośród mędrców niektórzy upadną, by dokonać wśród nich oczyszczenia, obmyć i wybielić aż do ostatecznego czasu. Jeszcze bowiem nadejdzie ustalony czas. Król będzie działał według swego upodobania, uczyni się wyniosłym, będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia aż do wypełnienia gniewu, bowiem to, co zostało postanowione, dokona się. Nie będzie czcił bogów swoich przodków, ani ulubieńca kobiet, ani żadnego innego boga nie będzie poważał. Wobec wszystkich będzie okazywał się wielki. Zamiast tego będzie czcił Boga twierdz, Boga, którego nie znali jego przodkowie. Będzie czcił złotem i srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami. Wystąpi przeciw warownym zamkom z obcym Bogiem. Tych zaś, którzy go uznają, obdarzy zaszczytem, czyniąc ich władcami nad wieloma, a jako zapłatę będzie rozdzielał ziemię. A w czasie ostatnim zetrze się z nim król południa. Król północy uderzy na niego rydwanami, jazdą i licznymi okrętami. Wkroczy do krajów, zaleje je i przejdzie. Wkroczy następnie do wspaniałego kraju, a wielu polegnie. Te tylko kraje ujdą jego ręki, Edom, Moab i główna część Ammonitów. Wyciągnie zaś rękę po kraje, nie zdoła ujść ziemia egipska. Opanuje skarby złota i srebra oraz wszystkie kosztowności egipskie. Libijczycy i Kuszyci będą szli za nim. Wieści ze wschodu i północy napełnią go przerażeniem. Wyprawi się więc z wielkim gniewem, by wielu zgładzić i zgubić. Rozbije namioty swojej kwatery między morzem i górą świętej wspaniałości. Dojdzie do swego końca, ale nikt mu nie przyjdzie z pomocą. Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza. Znaczenie zapieczętowanych słów. Wtedy ja, Daniel, ujrzałem, jak dwóch innych ludzi stało, jeden na brzegu po tej stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki. Powiedziałem do męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki: jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy? I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na wiecznie żyjącego. Do czasu, czasów i połowy czasu. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu. Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem. Powiedziałem więc: Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego? On zaś odpowiedział: idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wywieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A do czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką. Upłynie 1290 dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka 1335 dni. Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by otrzymać swój los przy końcu dni. Dodatki. Opowiadanie o Zuzannie. W Babilonie mieszkał pewien mąż imieniem Joakim. Wziął on żonę imieniem Zuzanna, córkę Hilkiasza. Była ona bardzo piękna i bogobojna. Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali swą córkę zgodnie z prawem Mojżesza. Joakim zaś był bardzo bogaty i posiadał ogród przyległy do swego domu. Przychodziło do niego wielu Żydów, ponieważ odznaczał się większą powagą niż inni. W tym roku wybrano spośród ludu dwóch starców na sędziów. Należeli oni do tych, o których powiedział Pan: wyszła nieprawość spośród sędziów starców z Babilonu, którzy uchodzili tylko za kierowników narodu. Ludzie ci bywali często w domu Joakima, a wszyscy ci, którzy prowadzili spór sądowy, przychodzili do nich. Gdy zaś koło południa odchodzili ludzie, Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego męża. Obaj starcy widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę, i zaczęli jej pożądać. Zatracili swój rozsądek i odwrócili swe oczy, nie spoglądając więcej ku niebu i nie zwracając uwagi na sprawiedliwe sądy. Obaj zostali opanowani tym pożądaniem, ale ukrywali wzajemnie przed sobą tę udrękę. Wstydzili się bowiem przyznać do swego pożądania, by z nią obcować. Tak więc codziennie starali się usilnie ją zobaczyć. Pewnego razu powiedział jeden do drugiego: wracajmy do domu, bo już pora obiadowa. Rozeszli się więc każdy w swoją stronę. Obaj jednak zawrócili z drogi i spotkali się na tym samym miejscu. Dopytując się wzajemnie o przyczynę powrotu, przyznali się do swej żądzy. Wtedy omówili wspólnie porę, kiedy będą mogli ją spotkać samą. Oczekiwali więc sposobności. Pewnego dnia wyszła Zuzanna, jak w poprzednich dniach, jedynie w towarzystwie dwóch dziewcząt, chcąc się wykąpać w ogrodzie. Był bowiem upał. Nie było tam nikogo z wyjątkiem dwóch starców, którzy z ukrycia jej się przyglądali. Powiedziała do dziewcząt: przynieście mi olejek i wonności, a drzwi ogrodu zamknijcie, abym się mogła wykąpać. Uczyniły, jak powiedziała, i zamknąwszy drzwi ogrodu, wyszły bocznymi drzwiami, by przynieść to, co im rozkazano. Nie dostrzegły zaś starców, ponieważ się ukryli. Gdy tylko dziewczęta odeszły, obaj starcy powstali i podbiegli do niej, mówiąc: oto drzwi ogrodu są zamknięte i nikt nas nie widzi, my zaś pożądamy ciebie. Toteż zgódź się obcować z nami. W przeciwnym razie zaświadczymy przeciw tobie, że był z tobą młodzieniec i dlatego odesłałaś od siebie dziewczęta. Westchnęła Zuzanna i powiedziała: jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu. Jeżeli to uczynię, zasługuję na śmierć. Jeżeli zaś nie uczynię, nie ujdę waszych rąk. Wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec Pana. Zawołała więc Zuzanna bardzo głośno. Krzyknęli także dwaj starcy przeciw niej. Jeden z nich pobiegł otworzyć drzwi ogrodu. Gdy domownicy usłyszeli krzyk w ogrodzie, pobiegli przez boczne drzwi, by zobaczyć, co się stało. Skoro starcy opowiedzieli swoje, słudzy zmieszali się bardzo. Nigdy bowiem nie mówiono takich rzeczy o Zuzannie. Następnego dnia, gdy zebrał się lud u jej męża Joachima, przybyli dwaj starcy pełni niegodziwych zamiarów przeciw Zuzannie, by ją wydać na śmierć. Powiedzieli więc do ludu: poślijcie po Zuzannę córkę Hilkiasza, która jest żoną Joachima. Zawołano ją. Przyszła więc ze swymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi swymi krewnymi. Była zaś Zuzanna delikatna i bardzo piękna. Ponieważ była zasłonięta, przeniewiercy kazali jej zdjąć zasłonę, by nasycić się jej pięknością. Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali. Dwaj sędziowie, powstawszy, włożyli ręce na jej głowę. Ona zaś płacząc spoglądała ku niebu, bo serce jej było pełne ufności w Panu. Starcy powiedzieli: gdy przechadzaliśmy się sami w ogrodzie, ona wyszła wraz z dwoma dziewczętami, zamknęła drzwi ogrodu i odesłała dziewczęta. Przyszedł zaś do niej młodzieniec, który był ukryty, i położył się z nią. Znajdując się na końcu ogrodu i widząc nieprawość, podbiegliśmy do nich. Widzieliśmy ich razem, ale jego nie mogliśmy pochwycić, bo był silniejszy od nas, i otworzywszy drzwi, rzucił się do ucieczki. Gdy zaś pochwyciliśmy ją, pytając, kim był młodzieniec, nie chciała nam powiedzieć. Takie jest nasze oskarżenie. Zgromadzenie dało im wiarę jako starszym ludu i sędziom. Skazano ją na karę śmierci. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie ci złośliwie obwiniają. A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg Świętego Ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: jestem czysty od jej krwi. Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś? On zaś, powstawszy wśród nich, powiedział: czy tak bardzo jesteście nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili. Cały lud powrócił śpiesznie. Starcy zaś powiedzieli: usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa. Daniel powiedział do nich: oddzielcie ich jednego daleko od drugiego, a osądzę ich. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw Twe grzechy, jakie poprzednio popełniałeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział, nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą. On zaś powiedział, pod lentyszkiem. Daniel odrzekł, dobrze, skłamałeś na swoją własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje. Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego, potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś, bojąc się, obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących ze sobą? On zaś powiedział, pod dębem. Wtedy Daniel powiedział do niego, dobrze, skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa mojżeszowego. W dniu tym ocalono niewinną krew. Hilkiasz zaś i jego żona wychwalali Boga z powodu swej córki Zuzanny. Czynili to wraz z jej mężem Joakimem i wszystkimi krewnymi, ponieważ nie znaleziono w niej nic hańbiącego. A Daniel od tego dnia i na przyszłość zasłynął wśród ludu jako wielki. Oszukańczy kult Bela. Król Astiages połączył się ze swymi przodkami, a panowanie objął Pers Cyrus. Daniel był zaufanym króla i przewyższał znaczeniem wszystkich jego przyjaciół. Babilończycy zaś czcili bożka imieniem Bel. Składano mu co dzień 12 miar najczystszej mąki, 40 owiec i 6 stągwi wina. Czcił go też król i udawał się codziennie, by mu oddawać pokłon. Daniel zaś czcił swojego Boga. Powiedział do niego król, dlaczego nie oddajesz pokłonu Belowi? On zaś odrzekł, bo nie oddaję czci bożkom uczynionym rękami, lecz Bogu żyjącemu, który stworzył niebo i ziemię oraz sprawuje władzę nad wszystkimi istotami. Powiedział mu więc król, uważasz, że Bel nie jest Bogiem żyjącym? Czy nie wiesz, ile zjada i wypija codziennie? Daniel odpowiedział z uśmiechem, nie łudź się królu, jest on w środku z gliny, a na wierzchu z miedzi i nigdy nie jadł, ani nie pił. Rozgniewany król wezwał swych kapłanów i powiedział do nich, jeśli mi nie powiecie, kto zjada te ofiary, umrzecie. Jeśli zaś udowodnicie, że Bel je zjada, umrze Daniel, bo zbluźnił Belowi. Wtedy Daniel powiedział do króla, niech się stanie, jak powiedziałeś. Kapłanów zaś było 70, nie licząc kobiet i dzieci. Udał się więc król z Danielem do świątyni Bela. Kapłani Bela powiedzieli, oto my odchodzimy, ty zaś królu przygotuj pożywienie, zmieszaj wino i postaw. Następnie zamknij drzwi i opieczętuj swym sygnetem. Gdy przyjdziesz rano i nie stwierdzisz, że Bel spożył wszystko, umrzemy my, w przeciwnym zaś razie niech umrze Daniel, który nas oczernił. Nie niepokoili się oni, ponieważ zrobili pod stołem ofiarnym tajemne wejście, którym stale wchodzili i zjadali wszystko. Gdy więc oni wyszli, przygotował król pożywienie dla Bela. A Daniel polecił sługom przynieść popiół i rozsypać po całej świątyni w obecności samego tylko króla. Wyszedłszy, zamknęli drzwi, zapieczętowali królewskim sygnetem i oddalili się. Kapłani zaś przyszli jak zwykle nocą wraz z żonami i swymi dziećmi, zjedli wszystko i wypili. Król wstał o świcie i Daniel wraz z nim. Król powiedział, Danielu, czy pieczęcie są nienaruszone? On zaś odrzekł, są nienaruszone, królu. Gdy tylko otworzono drzwi, spojrzał król na stół ofiarny i zawołał bardzo głośno. Jesteś wielki, Belu, i nie ma w tobie najmniejszej zdrady. Daniel jednak uśmiechnął się i powstrzymał króla od wejścia do wnętrza, mówiąc, spójrz tylko na posadzkę, zobacz, czyje to są ślady. Król zaś powiedział, widzę ślady mężczyzn, kobiet i dzieci. Wtedy rozgniewany król kazał pochwycić kapłanów, żony ich i dzieci, i pokazali mu tajemne wejście, przez które wchodzili i spożywali to, co było na stole. Król więc kazał ich zabić, Bela zaś wydał Danielowi, który go zniszczył wraz z jego świątynią. Opowiadanie o wężu. Był wielki wąż i czcili go Babilończycy. Król zaś powiedział do Daniela: nie możesz już powiedzieć, że to nie jest Bóg żyjący. I oddawał mu pokłon. Daniel odpowiedział: Panu, mojemu Bogu, będę oddawał pokłon, bo On jest Bogiem żywym. Ty zaś, królu, daj mi upoważnienie, a zabiję węża bez pomocy miecza i pałki. I powiedział król: daję ci je. Wziął więc Daniel smołę, łój i włosie i ugniótł z nich placki, wrzucając do paszczy węża. Po zjedzeniu ich wąż pękł, on zaś rzekł: zobaczcie, co czciliście. Gdy usłyszeli o tym Babilończycy, ogarnęło ich wielkie oburzenie i zgromadzili się przeciw królowi, mówiąc: król stał się Żydem. Bela pozwolił rozbić, węża zabić, a kapłanów pomordować. Poszedłszy do króla, powiedzieli: wydaj nam Daniela, w przeciwnym razie zabijemy ciebie i twoich domowników. Spostrzegł król, że nastają bardzo na niego, i z konieczności wydał im Daniela. Ci zaś wrzucili go do jamy lwów, gdzie przebywał przez 6 dni. Było zaś w jamie 7 lwów i dawano im 2 ciała ludzkie i 2 owce dziennie. Wówczas jednak nie dano im nic, by pożarły Daniela. W Judei zaś był prorok Habakuk. Przygotował on polewkę i rozdrobił chleb w naczyniu i poszedł na pole, by zanieść to żniwiarzom. Anioł Pański odezwał się do Habakuka: zanieś posiłek, jaki masz Danielowi, do Babilonu, do jamy lwów. Habakuk odpowiedział: Panie, nie widziałem nigdy Babilonu, ani nie znam jamy lwów. Ujął go więc anioł za szczyt głowy i niosąc za włosy jego głowy, przeniósł do Babilonu na skraj jamy z prędkością wiatru. Zawołał Habakuk: Danielu, Danielu, weź posiłek, który ci Bóg przysyła. Daniel zaś powiedział: Boże, pamiętałeś o mnie i nie opuściłeś tych, którzy cię kochają. Powstawszy zaś Daniel jadł. Anioł Boży przeniósł natychmiast Habakuka w poprzednie miejsce. A król przyszedł 7. dnia, by opłakiwać Daniela. Przyszedł więc do jamy i ujrzał Daniela siedzącego. Wtedy zawołał donośnym głosem: wielkim jesteś, Panie Boże Daniela, i nie ma żadnego Boga prócz ciebie. Polecił go wydobyć, tych zaś, którzy chcieli jego zguby, kazał wrzucić do jaskini. Zostali oni natychmiast w jego obecności pożarci. Koniec księgi Daniela.